Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem programu jest ojciec Jacek Prusak, jezuita, dyrektor Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Ignacjanum w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jaką rolę w autonomicznych decyzjach, a potem działaniach dorosłego, podkreślam, dorosłego człowieka odgrywa przeszłość, rozumiana tutaj jako zbiór rozmaitych doświadczeń, przeżyć?
Przeszłość nigdy nie jest przeszłością, czy nam się to podoba, czy nie. Ona nie tylko nas ukształtowała, ale aktywnie na nas wpływa. I nie w tym sam problem, że tak się dzieje, bo inaczej nie mielibyśmy poczucia tożsamości rozumianej jako pewna ciągłość tego, kim jesteśmy w czasie. Natomiast gorzej, kiedy my żyjemy w przeszłości, bo to jest problematyczne, nie to, że przeszłość na nas wpływa, bo to możemy zmienić w teraźniejszości. Natomiast jeśli my żyjemy w przeszłości zamiast żyć w teraźniejszości, no to jest problem.
Wątek zależności, a to w kontekście dla odmiany niezależności emocjonalnej. Sporo się o tym mówi. Indywidualizmie, różnych jego postaciach i tejże również niezależności emocjonalnej. Pytanie tylko, na ile to jest możliwe, a może nawet czy w ogóle jest to możliwe, bo właśnie jesteśmy zależni od przeróżnych czynników, łącznie z tym, gdzie funkcjonujemy, z kim przebywamy, jak długo. To zawsze dotyka. Gdzie jest więc granica między zależnością a niezależnością?
Myślę, że taką granicą między zależnością a niezależnością z jednej strony jest asertywność, z drugiej przywiązanie. Nie możemy być dojrzali, będąc niezależni, czyli samowystarczalni w takim stopniu, że sami siebie stawiamy w centrum świata, a wszystko wokół ma krążyć, wokół nas, i to nazywamy niezależnością. To nie jest niezależność, to jest egoizm. Z drugiej strony, jeśli byśmy funkcjonowali tak, że nie możemy żyć, jeśli wokół innych nie będzie, ale w taki sposób, że jesteśmy do nich w cudzysłowie emocjonalnie przywiązani, to też to nie będzie przywiązanie, tylko to będzie współuzależnienie albo uzależnienie. To są różne, że tak powiem, punkty patrzenia, ale myślę, że to się ostatecznie sprowadza do tego, czy mamy poczucie sprawstwa, czy nie. Czy mamy wrażenie, że jakieś siły wewnętrzne albo zewnętrzne rządzą naszym życiem i my jesteśmy jakąś marionetką w cudzych rękach, bez względu na to, do kogo one należą, czy raczej wobec wyzwań, jakie życie nam przynosi, potrafimy być podmiotami, potrafimy mówić w swoim własnym imieniu, ale w swoim własnym imieniu nie oznacza, wszystko inne się nie liczy, tylko biorę odpowiedzialność za to, co uważam w życiu najważniejsze i staram się to osiągnąć.
Gdy efekty naszych działań są, najogólniej powiem, dobre, korzystne, czy nie krzywdzące mnie lub innych, no to wtedy jesteśmy bardziej skłonni mówić o tym, że przywiązałem się emocjonalnie do czegoś, ja się związałem z czymś lub z kimś. Gdy mamy do czynienia z jakąś porażką, to na usta się ciśnie, coś lub ktoś mnie przywiązało. No, ja tutaj nie byłem już tak władny decydować tak jak chcę, tak jak życzyłbym sobie, by się zdarzyło.
No to zawsze było wyrażane już w takich powiedzeniach mądrości ludowej, że sukces ma jednego ojca, porażka wielu. My mamy taki tryb poznawczy, taką heurystykę, w której jak coś nam nie wyszło, szukamy uzasadnienia tego w czynnikach poza nami. Ale jak oceniamy kogoś w aspekcie, że mu coś nie wyszło, przypisujemy to najczęściej jego woli, złej woli albo słabej woli. No więc to jest oczywiście pewne ograniczenie poznawcze i dojrzałość polega na tym, żeby wyjść z takiego schematu samousprawiedliwiania siebie, obwiniania innych, tylko takiego kompleksowego patrzenia na to, co stanęło mi na drodze albo co innym stoi na drodze do realizowania ich celów. Natomiast no, przywiązanie to jest potrzeba i biologiczna, i emocjonalna. Nasz rozwój się od tego zaczyna. Jeśli nie ma przywiązania, rozwój nie będzie miał miejsca albo będzie zdeformowany. Natomiast przywiązanie to jest coś innego niż współuzależnienie, więc o tym trzeba pamiętać. Przywiązanie służy temu, abym ja się rozwijał, dorósł i dojrzał. i ktoś bierze za to odpowiedzialność, a potem się wycofuje. A współuzależnienie to jest zagarniam ciebie i potem nie pozwalam ci odejść, albo zagarnij mnie, bo ja nie chcę się oddalić. To są złożone procesy, ale można mówić właśnie o przywiązaniu i o współuzależnieniu. To nie są synonimy.
Przewija się, może nie wprost nazwany, ale taki wątek budowania relacji z drugim. No właściwie to się od dziecka zaczyna i różne ma swoje postaci i przeobrażenia. W tym naszym rozwoju osobowym, także intelektualnym, prędzej czy później domaga się namysłu rzeczywistość naszego życia duchowego, rozwoju duchowego. No prędzej czy później musimy się otrzeć o ten wątek. Oczywiście czasem refleksja jest efektem pewnych trudnych przeżyć związanych z niepokojem, utratą. Dobrze, że chociaż wtedy się tego typu refleksje pojawiają nad naszym życiem duchowym czy postaciami religijności i religii, do której przynależę, tylko czy wtedy troszkę nie za późno.
Co się ma na myśli, gdy się pojawia to słowo? Ono jest tak rozmyte, że najczęściej duchowość dla kogoś to jest to, co on uważa za duchowość. Niestety albo stety, tak to we współczesnym świecie wygląda, że ludzie się definiują jako uduchowieni, ale to oznacza to, co ja lubię, co mi pasuje. Natomiast no, w psychologii są dwa główne podejścia do tego duchowego wymiaru życia człowieka. Jedni uważają, że to jest przejaw ludzkiej natury, czyli że każdy człowiek z faktu, że jest człowiekiem, jest uduchowiony, natomiast może tą sferę swojego życia rozwijać bądź nie rozwijać, jeśli nie będzie rozwijał to z konsekwencjami dla siebie, bo psycholodzy wtedy, ci, którzy tak myślą o duchowości, przyrównują to do pewnej potrzeby, tak jak czegoś, albo nawet nie potrzeby głębiej, jak cechy osoby, tak jak mówimy o poczuciu tożsamości albo poczuciu własnej wartości jako rzeczach niepreferencyjnych. Tylko jak jest brak albo są w niewłaściwej proporcji, to mówimy, że ktoś będzie miał trudności, będzie nieszczęśliwy albo może być nawet zaburzony, czy mieć problemy psychiczne. Tak? Czy to nie jest preferencyjne. Nie chcę mieć poczucia tożsamości, jest okej. Nie chcę mieć poczucia wartości, jest okej. Więc są tacy psycholodzy, którzy duchowość porównują do czegoś takiego, że dla człowieka duchowość jest takim czymś, bez czego nie będzie w pełni sobą, jeśli nie będzie tego rozwijał. To natomiast oczywiście potem jest kulturowo wypełniane treścią, w zależności czy to jest duchowość religijna, czy pozareligijna, ale nie jest to po prostu tylko kwestia jakiejś filozofii życia, tylko takiego głębszego właśnie podejmowania tych kwestii egzystencjalnych. Natomiast są też tacy psycholodzy, którzy uważają, że duchowość bardziej przypomina preferencje niż coś innego i mówią, porównują to w ten sposób, że tak jak wśród ludzi są ludzie zainteresowani muzyką czy sztuką, niektórzy się temu poświęcają na całe życie, dla innych to jest ich hobby, ale nie wystarczy lubić sztukę, żeby być zdrowym i nie trzeba być zdrowym, żeby lubić sztukę. Będą tacy ludzie, dla których to będzie ważne i będą tacy ludzie, którzy będą szczęśliwi, zdrowi, nie chodząc na wystawy, nie słuchając wielkiej muzyki, nie pasjonując się tym. Czyli, że duchowość jest pewną formą troski o siebie, ale na zasadzie rozwijam to jako pasję, nie? Rozwijam to jako konieczność, tylko jako pewną preferencję. Czyli nie przynależy to wprost do ludzkiej natury, jest to kwestia bardziej zainteresowań niż wrodzonych potrzeb. Ja nie będę tego sporu rozstrzygał. Z perspektywy religijnej duchowość nie jest preferencją, jest koniecznością, bo duchowość jest po prostu synonimem otwartości na Boga i możliwości bycia w relacji z Bogiem. Jeśli ta relacja nie jest rozwijana, no to w tym ujęciu inne się nie rozwiną tak, jak mogłyby się rozwinąć, albo w ogóle człowiek się nie rozwinie, bo za bardzo będzie skupiony na sobie. Przy czym to jest ujęcie teologiczne, nie psychologiczne. No więc puentując to, ja powiem, że uważam duchowość za ważny przejaw ludzkiego życia i uważam, że marginalizowanie tej sfery w swoim życiu coś człowiekowi odbiera.
Za kilka chwil wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki jest ojciec Jacek Prusak, jezuita, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie.
Pisma i Znaki.
Gdzie są przyczyny tego, co się da zauważyć i o czym zresztą ojciec wspominał, takiego rozmycia w obszarze definiowania tego, czym jest, a czym nie jest duchowość i życie duchowe. Tu już nam się troszkę rozwidlenie robi. Oczywiście definicje bywają nieznośne, jeśli tylko na nich się buduje nasze myślenie i działanie, ale jednocześnie mają taką potrzebną i praktyczną funkcję porządkującą.
Przez wieki duchowość była synonimem religijności. Hasło duchowość jest wymysłem XX wieku, a zwłaszcza duchowość właśnie odseparowana od religii. Dla chrześcijan przez całe wieki duchowość to oznaczała życie w Duchu Świętym. To nie była jakaś inna sfera ich życia dodana do czegoś jeszcze innego. Tak jak to teraz ma miejsce, że duchowość no to jest właśnie coś, co możemy w sobie rozwijać, dodając to do czegoś jeszcze innego. Tak jak chcąc dbać o zdrowie, chodzimy na basen albo uprawiamy sporty czy fitness. Tak? Takie traktowanie duchowości jako czegoś niezależnego od religii to jest współczesny wynalazek człowieka, co ma związek z tym, że religia przestała być takim paradygmatem utożsamianym w ogóle ze światopoglądem, czyli udziela odpowiedzi na wszystko i trzeba tych odpowiedzi szukać w jednym konkretnym miejscu. Więc dlatego hasło duchowość jest bardzo pluralistyczne, jeśli chodzi o swoje znaczenie, no bo mogą być to duchowości w obrębie religii, duchowości poza religią, a nawet niektórzy twierdzą, że jest coś takiego duchowość ateistyczna. No więc to słowo funkcjonuje w liczbie mnogiej z bardzo nieostrymi właśnie granicami. Na ten stan rzeczy ma wpływ szereg czynników, więc tego procesu po prostu nie da się zamknąć jednym zdaniem.
Co ciekawe, pośród różnych przemian współczesności, które obserwujemy, których jesteśmy współuczestnikami, pewne pojęcia są zmieniane, pewne w cudzysłowie wychodzą z mody, czy są zastępowane przez inne, jak to się mówi, czasy się zmieniają, postęp naukowy również i tak dalej, a jednak to pojęcie duchowości nawet niedoprecyzowane, nawet z tym rozmyciem nie zdeaktualizowało się, przybrało inną formę. Czasem się trochę gubimy, bo nam brakuje doprecyzowania, ale jednak gdzieś jest to dążenie, by nie pozostawić, nie zamknąć na kartach historii, filozofii, teologii tego obszaru życia człowieka.
Bo niektórzy by właśnie powiedzieli, że duchowość to jedno z oblicz bycia człowiekiem. No więc człowiek może zmieniać ubrania, ale nie zdejmie skóry. Te różne formy duchowości mogą ulegać przemianom, ale nie sama potrzeba bycia uduchowionym czy duchowym, która po prostu przylega do kości, używając takiej metafory. Po prostu się z nią rodzimy i ona zawsze jest w nas i przy nas. Tak? No więc ja bym się zgadzał z taką intuicją, że duchowość to nie jest po prostu coś dodanego do ludzkiej natury, tylko jeden z jej przejawów. Mogą się zmieniać ze względu na różne czynniki kulturowe, nazwy, definicje, punkty odniesienia, ale ludzka natura nie ulega zmianie.
Gdy mowa o porządkowaniu, definiowaniu, no to również wchodzi nam takie pojęcie przeróżnych struktur, pośród których funkcjonujemy. Za tym idą zasady, normy postępowania i można by wymieniać praca, dom, różne instytucje. Także Kościół katolicki w Polsce rządzi się swoimi prawami, jak każda organizacja, bo tak na strukturę w ramach określonej religii również należy patrzeć, ale jednocześnie czymś się wyróżnia lub powinna się wyróżniać. Innymi słowy, decydując się na przynależność religijną, wydaje się, że człowiek oczekuje czegoś więcej niż tylko nawet doskonale funkcjonującej organizacji.
Bycie członkiem Kościoła to nie jest przynależność korporacyjna, przynajmniej nie powinna nim być. Jeśli jest, to jest to upośledzona forma bycia w Kościele. Kościół ma być tym miejscem, w którym te potrzeby duchowe właśnie mogą być podtrzymywane, rozwijane i aktualizowane. No, więc to jest z punktu widzenia teologicznego sens istnienia Kościoła. Natomiast oczywiście od strony ludzkiej on istnieje jako organizacja, bo jest formą życia społecznego. No, z całym bagażem możliwości i ograniczeń takiej formy życia. No, ale bycie w Kościele ma być dla kogoś przez duże K, zanim będzie dla innych, więc bez tego wymiaru to się nie rozumie Kościoła, nawet jeśli się w nim jest. A jeśli się w nim nie jest, ale widzi tylko takie jego oblicze, to też jest ograniczające.
Pośród prób definiowania naszej duchowości spotykamy się z określoną strukturą w danej religii, bądź poprzez nasz wybór, bądź choćby poprzez obserwowanie funkcjonowania określonego ciała, określonego tworu. Czy możliwy jest postęp w rozwoju duchowym z pominięciem tej przynależności do, mówiąc z punktu widzenia jedynie nam znanego, czyli ludzkiego, z pominięciem pewnej organizacji? To znaczy, bardzo krótko, a czasem się słyszy takie słowa, na własną rękę realizuję moją duchowość, rozwijam moją duchowość, jestem poza tym ciałem, poza tą strukturą.
To zależy właśnie, co oznacza, ja się rozwijam duchowo w takiej konwencji, bo to najprawdopodobniej oznacza, staram się na własną rękę zaspokajać te potrzeby, które uważam za duchowe. W tym sensie to jest dla mnie zrozumiałe, natomiast jeśli się w cudzysłowie postawić po drugiej stronie Boga, to mówienie, że w tej relacji to ja mogę ustawiać warunki, jest już dla mnie bardzo problematyczne. Pytanie, co to za Bóg i skąd w ogóle przekonanie o jego istnieniu. Religia nas poprzedza, a duchowość, tak jak mówiłem, przez wieki była realizowana w obrębie religii. Teraz jeśli ktoś mówi, nie jestem w ogóle zainteresowany żadną religią, ale będę się rozwijał duchowo, to właśnie jest pytanie, skąd on ma i na podstawie czego jakąś koncepcję tego absolutu czy czegokolwiek, bo duchowość po pierwsze nie musi mieć związku z Bogiem. Są duchowości nieteistyczne, w tym sensie nieateistyczne, bo to nie jest ateizm, ale nieteistyczne w sensie nie postulują istnienia osobowego Boga, z którym można być w relacji. A więc dlatego, jeśli to jest ludzka natura, to taka potrzeba istnieje, ale pytanie, na ile ona może być zaspokojona na własnych warunkach i o własnych siłach, to tutaj jestem ostrożniejszy w takiej odpowiedzi jednoznacznej, bo myślę, że takiej nie ma, jeśli się po prostu duchowości wtedy nie sprowadzi do psychologii potrzeb wyższych. Natomiast tego, co było na przykład w tej tak zwanej piramidzie Maslowa, że mamy potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby rozwoju i potrzeby autotranscendencji, ale te potrzeby autotranscendencji mogą, ale nie muszą być tożsame z duchowością, a kiedy są tożsame z duchowością, mogą, ale nie muszą być tożsame z relacją do Boga. Więc nie udzielę tutaj odpowiedzi tak albo nie. Z badań, które znam, to wiem, że rozwijanie takiej duchowości poza religią jest bardzo trudne. Inna rzecz, że wiele osób, które się definiuje jako uduchowione, niereligijne, była wychowywana religijnie, tylko już się z religią nie identyfikuje. Czy to nie jest tak, że po prostu ta duchowość nie ma swojej historii, tylko ona teraz jest realizowana obok źródła, z którego się wywodzi, na takiej zasadzie, że sam znajdę teraz wodę, bo wcześniej ją już w cudzysłowie poznałem. Tak? A ona nie ma tylko jednego źródła albo nie jest tylko w jednym miejscu. Tutaj tutaj dużo zależy od tego, co ktoś rozumie przez duchowość i jak w tej duchowości widzi Boga, jak go rozumie, jak widzi relację z Bogiem, ale ja tu jestem ostrożny, dlatego że to bardzo często mogą być po prostu ludzkie potrzeby i projekcje.
Może nie tyle nadmiar doświadczeń, ale nadmiar ciężaru doświadczeń, pojmowanych, tak odbieranych przez tego, który ich doświadcza, sprawiają, że pojęcie relacja w odniesieniu do Boga osobowego chrześcijan, pojęcie stopniowo blednie i w pewnym momencie niemalże przestaje istnieć. No bo jak to możliwe? Ja, który doświadczyłem czy doświadczyłam tak wielu porażek, tak wiele razy zderzyłem się ze ścianą własnych ograniczeń, i nagle słyszę powtarzane słowa o jakiejś możliwej relacji z nieskończonym, doskonałym, kimś ponad czasem. Może dzieciom łatwiej uwierzyć, może dzieciom łatwiej zawierzyć, a z biegiem lat, z biegiem dni, nam dorosłym już coraz trudniej.
Tylko to problemem jest dorosłych, nie dzieci, dlatego że jeśli ktoś nie może nawiązać relacji z Bogiem, bo się odbija od siebie, to on ma religię sam ze sobą. Znaczy, kto powiedział, że Bogu przeszkadzają nasze ograniczenia czy ułomności? On je zawsze bierze pod uwagę, bo nie mógłby zrobić niczego innego. My mamy wszyscy swoje ograniczenia. chrześcijaństwo nie twierdzi, że jest religią i nigdy nie twierdziło, że jest religią dla ludzi sukcesu. Dla mnie to są argumenty psychologiczne, nie teologiczne. Tak? To ktoś mówi, że nie radzi sobie ze sobą, z tego powodu ma jakieś trudności albo w uwierzeniu w Boga, albo w byciu w relacji z Bogiem. Ale do relacji z Bogiem nie trzeba być nieskazitelnym albo dojrzałym psychologicznie, albo ze wszystkim sobie radzić. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast przywoływane dzieci są takie teorie psychologiczne, które właśnie mówią, że nawet człowiek dorosły, jeśli chodzi o kwestie zaufania, nie wychodzi poza poziom czterolatka. Tyle tylko, że co to tu oznacza, że właśnie na tym mniej więcej etapie życia dziecko nabiera albo nie nabiera takiego podstawowego zaufania do czegoś, co jest poza nim i czego w pełni nie rozumie i w pełni nie zrozumie, ale się go nie boi. To od strony psychologicznej może być bazą właśnie dla rozwoju potem wiary religijnej. W tym sensie dorosły jest takim dzieckiem, tylko to dorosłe, a nie dziecko może być infantylne. I tu jest istotny punkt odniesienia, że takie zaufanie u dziecka i takie zaufanie u dorosłego nie jest przejawem niedojrzałości. Ale dorosły może być infantylny, dziecko nie może być infantylne. Więc jeśli to zaufanie nie będzie odpowiednio poznawczo, że tak powiem, opracowane, to będzie infantylne zaufanie. Dorosły nie może mieć zaufania na poziomie dziecka. Jeśli ma zaufanie, to z poziomu dziecka. Ono stamtąd musiało wyjść, ale ono potem musiało się rozwinąć. Jeśli się nie rozwinęło, pozostało infantylne. To nie dotyczy dziecka. Natomiast oczywiście z Bogiem nie jesteśmy w takiej relacji jak z każdym innym człowiekiem czy czworonogiem. Więc to musimy pamiętać o tych ograniczeniach, co to znaczy bycie w relacji z Bogiem i co to jest za relacja. Bo to nie jest relacja taka sama jak każda inna w naszym życiu, bo być nie może. Ale to nie oznacza, że nie może być relacją i nie może być w tym sensie czymś dla człowieka ważnym i rzeczywistym.
Ostatnia szansa budzi czujność, ponieważ jeśli słyszymy o ostatniej szansie, z tyłu głowy jest, że wcześniej było ich co najmniej kilka. Z jakich względów nie zostały wybrane? Niekoniecznie one nas ominęły, ale bardziej my mogliśmy coś ominąć lub pominąć. Przychodzi moment, gdy następuje to nieodwracalne, a przecież bliższe nam jest teraz. To, gdy mogę wybierać, decydować, mam liczne możliwości, które los, świat, Bóg, ktoś przede mną rozkłada, proponuje. Czy można się przygotować do ostatniej szansy?
Ale ostatniej szansy na co?
Na relację, na bliskość, na naprawienie czegoś?
To trzeba by było być jasnowidzem. Ja nim nie jestem, więc nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Chodzi o to, żeby nie uciekać od możliwości, które nam daje życie, bo nie wiemy, czy to nie jest ostatnia, albo nie możemy sobie dać gwarancji, że kolejna będzie. W tym sensie właśnie lepiej korzystać z tego jest, niż śnić nad możliwościami, które się kiedyś pojawią. To jest często magiczne myślenie. Każdy wybór jest rezygnacją z czegoś. Czy nam się to podoba, czy nie. Wybierając, równocześnie z czegoś rezygnujemy albo coś tracimy. Natomiast myślę, że problem jest chyba gdzieś indziej, że żyjemy w świecie, przynajmniej w tej części świata, w której wybór stał się religią samą w sobie. Jesteśmy bombardowani cały czas takim przekazem, że nie tylko mamy mieć wolność wybierania wszystkiego, ale że jak dobrze wybierzemy, na pewno będziemy szczęśliwi. Więc ludzie się boją dokonywać wyborów, bo jak się pomylą, to kogo mają winić za swoje nieszczęście? Wszystko w moich rękach. Ty jesteś kowalem swojego własnego życia. W psychologii ten dylemat nazywa się paradoksem wyboru. Paradoksalnie im więcej mamy opcji do wybrania, tym więcej lęku to wzbudza i tym bardziej boimy się decyzji. Ja nie chcę teraz powiedzieć, że w wolności nie widzę żadnej wartości, wręcz przeciwnie. To jest jedna z najważniejszych wartości, jakie człowiek może mieć i za co może być gotowy umrzeć. Tyle tylko, że nam się właśnie wydaje, że nasze szczęście jest w możliwościach. Często nie potrafimy zobaczyć ograniczeń. Lepiej żyć w teraźniejszości i korzystać z tych okazji, które nam się nadarzają bez względu na to, komu je przypiszemy. No bo jeśli je wybierzemy, mądrze wybierzemy, one sprawią, że nasze życie się zmieni. I jeśli będziemy narzekać, ciągle będziemy niezadowoleni, ale będziemy czekali na coś ekstra, to oczywiście może się okazać, że najlepszą szansę już mamy za sobą.